Drodzy słuchacze i miłośnicy podcastu literackiego Czytam Czytu, dziś mam dla Was wyjątkowego gościa, ale gościa, który już w kanale podcastowym Czytam Czytu już się pojawiał, śledzę od samego początku jego poczynania, a dziś chciałam trochę z nim porozmawiać, jak radzi sobie w dobie koronawirusa. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, przed Wami Robert Małecki. Dzień dobry.
Dzień dobry po raz kolejny, bardzo mi miło gościć u Ciebie.
Robercie, słuchaj, powiedz, jak sobie radzisz od stycznia, z tego co dobrze pamiętam, porzuciłeś etat i stałeś się pisarzem tak naprawdę już przez duże P.
Tak się rzeczywiście wydarzyło. W marcu nastąpi lockdown i wszyscy z hashtagiem zostań w domu, zostaniemy w domu. W związku z tym przepadło gdzieś tam mnóstwo spotkań autorskich. Przepadło albo też zostało przełożonych, może tak powinienem powiedzieć, na jesień. To samo dotyczy targów, to samo dotyczy festiwali różnego rodzaju, w związku z tym no, mnóstwo rzeczy, że tak powiem, uciekło, ale tak naprawdę to broń Boże, nie narzekam. Myślę, że rzeczywiście część z tych spotkań odbędzie się, jeśli tylko wirus jesienią odpuści. No a ten czas, który poświęcam na właśnie zostań w domu, no to poświęcam przede wszystkim na pisanie. W związku z tym bardzo się z tego też cieszę, bo tego czasu rzeczywiście jest na pisanie więcej. I dzięki temu udało mi się ukończyć niedawno powieść. W związku z tym naprawdę dość pracowity to był okres. No i ten pani zwalniam, no ale cały czas codziennie przed laptopem przesiadam.
I jeszcze do tej powieści to właściwie za chwileczkę wrócimy, bo ja chciałam dopytać, co się stało, że postanowiłeś porzucić cieplutki etat i po prostu postawić na swoim. Bo to pisanie, ono ci się zaczęło rozwijać i zaczęło nabierać tempa. W pewnym momencie, z tego co obserwowałam, miałeś również bardzo dużo spotkań autorskich. I rozumiem, że to zaczęło już kolidować trochę z tą pracą zawodową.
Tak rzeczywiście było. To jest właściwie chyba ten najważniejszy z czynników, który zdecydował o tym, że postanowiłem przejść na tak zwane pisarskie zawodowstwo. Po prostu rok 2019, choć wspaniały dla mnie, bo obfitujący w nagrody za moje powieści kryminalne i przynoszący odrobinę więcej splendoru niż do tej pory, sprawił, że raz, że spotkań autorskich więcej, dwa, że prowadziłem również warsztaty pisania dla maszyny do pisania. W związku z tym tych kursów było chyba 4, o ile dobrze pamiętam, w 2019 roku. To wszystko sprawiło, że po prostu brakowało mi czasu na odpoczynek, zwykły odpoczynek, i pomyślałem sobie, że skoro już jest tak, że nie jestem w stanie łączyć tych dwóch funkcji, i pisarskiej, i etatowej, tej zawodowej takiej, no to czas dokonać jakiegoś wyboru. No i zdecydowałem wspólnie tutaj z rodziną, że to jest chyba najlepszy moment, żeby rzeczywiście tego typu decyzję podjąć i spróbować swoich sił w pisaniu wyłącznie. I nie żałuję absolutnie tej decyzji, to jest bardzo dobry moment, bardzo dobry to był moment również na to, aby taką decyzję podejmować. I z zupełnym optymizmem patrzę w przyszłość, więc jakby nie ma powodu do tego, żeby czegokolwiek się lękać. Jest bardzo dobrze, decyzja została podjęta i przyznam też szczerze, że w momencie, kiedy tę decyzję podjąłem, odetchnąłem jakoś psychicznie, bo wreszcie robię to, co właściwie ponad 10 lat, o czym marzyłem, żeby właśnie utrzymywać się z pisania. W związku z tym, jak człowiek realizuje swoje marzenia, to myślę, że to jest chyba coś, co jest dla niego no, najlepsze i sprawia, że staje się szczęśliwym człowiekiem.
No to teraz, Robercie, musisz nam zdradzić, bo myślę, że wielu słuchaczy się w tym momencie zastanawia, a co Robert Małecki robił, zanim został etatowym pisarzem?
Niespecjalnie dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, moja zawodowa droga zaczęła się od dziennikarstwa. Później to się wszystko odrobinę pozmieniało. To dziennikarstwo, które uprawiałem, czyli dziennikarstwo prasowe, lokalne, zaczęło odrobinę się zmieniać. Odrobinę to jest eufemizm. W związku z tym trzeba było szukać jakiejś nowej drogi dla siebie. Byłem też między innymi w Urzędzie Miasta Torunia, pełniłem funkcję dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji, a potem tak się ułożyły moje losy, że trafiłem do Toruńskich Wodociągów jako specjalista. Zresztą bardzo, bardzo, bardzo fajna i interesująca praca, ale I to był moment zresztą, kiedy byłem w Wodociągach Toruńskich, kiedy ukazał się mój debiut również, w związku z tym takie te moje losy były dość pokrętne i jakieś takie pewnie dalekie od, a może niespecjalnie dalekie, ale jednak nie w linii prostej związanej z wydawnictwem, związanej z wydawaniem powieści, z pisaniem powieści. Ale mówię, nic specjalnego chyba takiego zawodowego w życiu swoim nie robiłem, co by sprawiało mi jakąś trudność w podjęciu decyzji o odejściu z etatu.
A powiedz w takim razie, w którym gatunku czujesz się lepiej? Bo tutaj rozmawiamy cały czas powieści, natomiast Stulecie kryminału to jest zbiór opowiadań, gdzie występujesz naprawdę w doborowym towarzystwie, dlatego że pojawiają się najlepsze nazwiska, jeżeli chodzi o kryminały. Pojawia się Ryszard Ćwirlej, Wojciech Chmielarz, Anna Binkowska czy Margota Kot. I to są już opowiadania.
To prawda, ale ja od opowiadań w sumie zacząłem swoją pisarską drogę, bo pamiętam jak dziś, kiedy rzeczywiście jako pierwszą napisałem powieść, ale była to fatalna i zła powieść, która jak zawsze podkreślam leży w nakładzie 5 sztuk w mojej szafie. I dopiero później się zorientowałem, że po prostu ta powieść jest zła, dlatego że ja nie umiem pisać, w związku z tym zabrałem się za mniejsze formy, wzięłam opowiadania właśnie i w ten sposób pisząc opowiadanie na konkurs ogólnopolski po to, aby dostać się na warsztaty literackie do Wrocławia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. No właśnie tak zacząłem tę drogę pisarską od opowiadań tak naprawdę. I później to opowiadanie pisałem i co jakiś czas wracam do tej formuły. Stulecie kryminału to jest akurat antologia opowiadań pokonkursowych związanych z stuleciem polskiej policji. Konkurs został ogłoszony przez Biuro Programu Niepodległa, a Wojtek Chmielarz, Rysiu Ćwirlej, Ania Binkowska i ja oraz Leszek Koźmiński byliśmy jurorami. A ci jurorzy piszący kryminały zostali zaproszeni do tego, aby napisać opowiadanie i stąd Grząska Ziemia pojawia się w tym zbiorze. I jednym słowem, jeśli pytasz mnie o to, czy bardziej opowiadania, czy bardziej powieści, to chyba ja bym skłaniał się do odpowiedzi takiej dzisiaj, że jednak bardziej powieści, ponieważ opowiadanie wymaga bardzo skondensowanej formuły, jest chyba trudniejsze do napisania, takie mam wrażenie. Myślę o takim opowiadaniu, które jest rzeczywiście interesujące i ciekawe dla czytelnika, to ono chyba wymaga naprawdę dużego nakładu sił. Co nie oznacza, że powieść pisze się lekko, łatwo i przyjemnie, ale jakbym miał porównać, to chyba wolałbym usiąść do powieści niż do opowiadania. Opowiadanie za każdym razem wywołuje we mnie jakąś odrobinę przerażenia, bo nigdy nie wiem, czy uda mi się wymyślić jakąś interesującą historię, którą da się zamknąć na kilkunastu stronach.
Wspomniałeś wcześniej, że pracujesz nad kolejną powieścią. Czy to też będzie trylogia?
Nie, to będzie powieść tak zwana standalone, jak to się ładnie mówi po angielsku, czyli powieść spoza serii. Nieplanowana będzie kontynuacja do tej opowieści. Ta opowieść będzie zamkniętą całością w jednym tomie. I mam nadzieję, że od czasu do czasu będę mógł sobie pozwolić na napisanie właśnie takiego tekstu, który będzie poza serią całkowicie. Czyli będę planował, jednym słowem jeszcze dopowiem, będę planował tę serię, którą rozpocząłem w 2018 roku, czyli serię z komisarzem Bernardem Grossem, serię Helmżyńską, rozpoczynającą się od Skazy. To rzeczywiście to będzie dłuższy cykl kryminalny. Od początku miałem taki zamysł, żeby tych powieści w tym cyklu było kilka co najmniej. Na razie mamy trzy, ale planuję ich więcej, ale chciałbym od czasu do czasu również przeplatać tę historię komisarza Bernarda Grossa z opowieściami, które siedzą w mojej głowie, a do tej pory nie znajdowały ujścia właśnie ze względu na to, że musiałem napisać najpierw trylogię z Markiem Benerem Toruńską, a później kilka tomów przygód komisarza Bernarda Grossa.
Wiesz, tak jak opowiadasz, to myślę sobie o tym, że tak naprawdę ta pandemia koronawirusa jest tak gdzieś trochę obok ciebie, dlatego że nie słyszę w twoim głosie jakiegoś takiego przerażenia. Po pierwsze, czy czytelnicy będą na książkę czekać, a po drugie, czy zaczeka na to rynek?
No wiesz co, powiedziałem, że optymistycznie patrzę w przyszłość. Mam znakomitego wydawcę, myślę tutaj o czwartej stronie, w związku z tym jakoś tak ze spokojem podchodzę też do tego, co się będzie działo. Oczywiście masz rację, to nie jest tak, że wszyscy czekają na moją powieść i że to będzie najważniejszy zakup w ich domowym budżecie. Tak na pewno nie będzie. Wiele się może w strukturze tego rynku zmienić, jeśli jeszcze dłużej potrwa ten słynny lockdown, jeśli jeszcze dłużej pozostaniemy wszyscy w domach, no ale już słyszymy zapowiedzi jakiejś odwilży, jeśli chodzi o uruchamianie gospodarki na nowo. W związku z tym myślę sobie, że no rzeczywiście to jest bardzo trudny moment, ale jednocześnie są chyba, czy też jest jakieś światło w tunelu, które mówi, że wkrótce no przynajmniej będziemy starali się wrócić do, no i właśnie teraz pytanie, do czego? Do normalności, bo pewnie już długo tej normalności nie będzie, ale liczę na to na cały czas, że mimo wszystko, mimo tego, że kultura jest tą gałęzią gospodarki, którą wspiera się w takiej sytuacji najmniej, to jednak miłośnicy książek no pozostaną. Ja sam jestem wielkim miłośnikiem książek i w trakcie tej pandemii kupiłem już chyba kilkanaście książek, wspierając w tym samym księgarnie kameralne i antykwariaty. W związku z tym no, też jestem czytelnikiem i patrzę też trochę przez ten swój pryzmat, że jednak bez książki to ciężko wytrzymać, szczególnie jak się siedzi w domu. No właśnie tak jak my wszyscy teraz, albo większość z nas przynajmniej w tym domu siedzi, no to książka jest takim przyjacielem, który zawsze czeka i po którą zawsze można chętnie sięgnąć.
Twoja najnowsza powieść, jakbyś mógł nam trochę zdradzić, rozumiem, że to dalej będzie kryminał. Ta spoza serii, o której mówię.
Nie specjalnie dużo mogę zdradzić, ale oczywiście to nie będzie romans, to nie będzie też powieść obyczajowa. Raczej jest to taka opowieść, która mieści się w tej kategorii, o której wspomniałaś, bo kryminał to wór przepotężny, przeszeroki, przebogaty w podgatunki różnego typu, ale ja cały czas uznaję, że rzeczywiście jest to opowieść z nurtu kryminalnego.
No dobrze, to widzę, że oszczędny w słowach jesteś jak nigdy.
No muszę być, bo premiera tej powieści jest zaplanowana dopiero na koniec lata. W związku z tym jeszcze parę miesięcy mamy pracy też na pewno redakcyjnej nad tą powieścią. No i to będzie na pewno dobrze wykorzystany czas. Mam już uwagi od mojej żony, czekam na uwagi od mojego redaktora, a później rzeczywiście siadam i jeszcze będę szukał beta testerów i po tym wszystkim raz jeszcze tę powieść czytał i poprawiał. W związku z tym z czasu sporo. Nie za dużo o tej samej opowieści mogę jeszcze mówić, a właściwie nie mogę mówić już więcej nic, o tak powiem tajemniczo.
Dobrze, a powiedz w takim razie, Robert, czy Marek Benner to powróci jeszcze, czy już nie?
No nie mam takich planów rzeczywiście.
No co ty
pewne
powiesz?
Plany. No naprawdę, pewne plany ma wydawnictwo, o których też na razie jeszcze wspomnieć za dużo nie mogę, ale to są interesujące i ciekawe propozycje. Zobaczymy, na ile one będą aktualne w tej sytuacji, o której my cały czas mówimy, czyli o pandemii. Ale jeśli tylko będę mógł coś na ten temat zdradzić, to na pewno zdradzę, ale myślę, że też nie nastąpi to wcześniej niż wczesną jesienią. Ale wiesz co, powiem ci szczerze, historia Marka Bennera, tak jak na nią patrzę, została zamknięta w całość. Jest tam oczywiście pewna furtka, którą można byłoby się zająć, ale myślę, że to byłoby tylko i wyłącznie rozwadnianie tej historii, a ja chyba mam za dużo pomysłów na nowe rzeczy i dlatego niespecjalnie chętnie chciałbym wracać do tego zamkniętego rozdziału życia Marka Bennera. Myślę, że dzisiaj interesują mnie zupełnie już inne rzeczy, inny rodzaj narracji, spojrzenia też na temat kryminalny, w związku z tym jakoś niespecjalnie widzę szansę na to, żeby zabierać się za opowiadanie, czy jakąś taką no, większą formę, czyli powieść z Markiem Bennerem w roli głównej. Chyba na to mnie już nie stać po prostu.
Czyli już oficjalnie, żeście się panowie rozstali.
No, Wiesz co, ciężko to. Bardzo trudne to jest do powiedzenia, że już na pewno nigdy w życiu nie, bo być może przyjdzie taki moment, w którym sięgnę po tę postać jeszcze. Ale dzisiaj, jeśli pytasz mnie dzisiaj, no to rzeczywiście dzisiaj takiej szansy po prostu nie widzę. Uznaję, że ta historia Marka Benera, to co działo się w ramach tej trylogii toruńskiej, tak zwanej trylogii toruńskiej, zostało wyczerpane i chyba nie warto tej esencji gdzieś tam, tak jak mówię, rozwadniać.
No ale Robercie, nigdy nie mów nie.
Tak, nie.
No właśnie. Słuchaj, a powiedz, bo mówisz, że poprawki już do tej nowej powieści wstępne już są, teraz poprawki takie redakcyjne, to rozumiem, że rękopis, no teoretycznie można powiedzieć, że w tej pierwszej wersji przekazane dużo tych poprawek, długo się przygotowywałeś w ogóle do tej historii, jeżeli chodzi o takie przygotowanie merytoryczne.
Wiesz co, ja to mam to tak podzielone, że 2 miesiące to jest praca po prostu nad pomysłem i, że tak powiem, poszukiwanie informacji, które mnie interesują w ramach tego tematu, w tym wypadku tak zwany research, o którym bardzo często pisarze mówią, więc w tym wypadku on został przygotowany, tak jak mówię, w tym okresie 2-miesięcznym, a potem 4 miesiące przeznaczam sobie czasu na pisanie powieści. I dzięki temu, że mamy do czynienia z pandemią, po raz pierwszy wyrobiłem się w terminie chyba narzuconym, zresztą sam sobie termin, który został narzucony, ale spisany w umowie z wydawnictwem, został nieprzekroczony, w związku z tym jest to jakiś powód do dumy. Napisałem chyba tę powieść troszkę szybciej, niż gdybym pisał ją w takim normalnym trybie dziennym, ale to dobrze. Cały czas pisząc tę powieść byłem blisko tego tematu, byłem blisko całej tej historii, bo tak jak mówię, codziennie siadałem do komputera, więc to było takie regularne pisanie i to też sprawiło, że tę powieść mogłem napisać no właśnie w wyznaczonym terminie. No i tyle. No i zobaczymy to, jak to się dalej będzie układało. Tak jak wspomniałaś, no pierwsze poprawki są. Będę czekał na pewno jeszcze na kolejne, bo jeszcze tam do kilku beta readerów będę wysyłał tę opowieść i jeszcze będę czekał na spływające od nich sygnały.
Mm-hmm. To powiedz jeszcze nam na koniec, bo myślę, że wielu słuchaczy się zastanawia, jak wygląda teraz dzień pracy Roberta Małeckiego, no bo to, że jesteśmy w domu, większość nas, no to jest raz, ale mamy też dzieci, które mają naukę zdalną i nie jest to wcale takie proste, biorąc pod uwagę, iloma narzędziami po prostu posługują się nauczyciele, jeśli chodzi o przeróżne aplikacje, jak to u was wygląda?
No więc u mnie to jest o tyle wspaniale i cudownie, że moja żona jest nauczycielką, w związku z tym siedzimy wszyscy razem w domu i wszyscy razem tak naprawdę mamy jakieś, to nie chcę powiedzieć wakacje, no bo nie są to wakacje, ale tak się czujemy, jakbyśmy byli na wakacjach, bo wszyscy jesteśmy w domu od rana do wieczora i jest nam fajnie. No i kontynuując i jakby odpowiadając na twoje pytanie, no to mogę powiedzieć tylko tyle, że no moja żona przejęła w momencie, kiedy pisałem powieść, te obowiązki związane ze współpracą z dzieckiem przy e-szkole. No i dzięki temu ja miałem tego czasu więcej na pisanie. Ja pisałem od rana, wracając do drugiej części, czy do pierwszej części tego pytania, jak wyglądał taki dzień, no to rzeczywiście pobudka następowała no, na tyle wcześnie, żeby po 8 można było zasiąść do laptopa. Praca przez 3 do 4 godzin, potem przerwa, potem zabawy w podgrupach, no a potem powrót do pisania po południu. W związku z tym dziennie około 15 tysięcy znaków ze spacjami udało się w takim trybie napisać, a był jeszcze czas na to, aby jeszcze jakiś sport mu uprawiać z dzieckiem w ogrodzie, pograć w piłkę i tak dalej, więc i jakieś gry planszowe, no więc rzeczywiście taki chyba dobry, fajny okres dla nas, mimo tego, że oczywiście no, sytuacja jest poważna, to jednak u nas, tak jak mówię, jakimś optymizmem powiało i to, że możemy siedzieć razem wszyscy w domu, też nas napawa, albo uspokaja może tak, bo w momencie, kiedy ktoś z rodziny no, musi pracować, no to sytuacja rzeczywiście jest trudna, bo zdajemy sobie sprawę wszyscy z tego, z możliwości zakażenia i zarażenia. No a u nas takich możliwości jest znacząco, znacząco mniej, bo tak jak mówię, nikt z nas nie wyjeżdża tak naprawdę, nie ma potrzeby, żebyśmy chodzili z domu, nie licząc oczywiście podstawowych drobnych zakupów.
Robercie, to twoja najnowsza powieść, która ukaże się z końcem wakacji, to będzie trochę taki kamień milowy, dlatego że ona powstanie w dość nietypowym czasie, jeśli chodzi w ogóle o historię naszą, w czasie takiej pandemii.
Tak.
Ale rozumiem, że tam w fabule nic już nie będziesz kombinował i zmieniał, jeżeli chodzi o takie wątki realistyczne.
Nie będę, ale też uczciwie mówię, że jest to powieść, o ile teraz właśnie, to chyba z 2019 roku, jej akcja jest osadzona w 2019 roku, w związku z tym jeszcze nikt z nas nie wiedział o tym, że istnieje coś takiego jak koronawirus. Bo akcję tej powieści osadziłem gdzieś w końcu lata 2019 roku i wczesną jesienią. I tak jak mówię, no nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, nie mieliśmy tej świadomości, że jakakolwiek epidemia nas spotka i będziemy się zamykali w domach. Dlatego ona odpowiada jakby tym realiom, które no wtedy mieliśmy. I do pandemii w żaden sposób nie nawiązuje, ale kiedy będę pisał komisarza Grossa, któregoś tam z kolei, bo nie tego najbliższego, to na pewno będę musiał pamiętać o tym, że w 2020 roku od marca no, siedzieliśmy w domach i to rzeczywiście trzeba będzie sobie dokładnie przypominać i żeby nie palnąć jakichś głupot po prostu w fabule. I to też może być ciekawe, interesujące, ale z tego, co zdążyłem sobie policzyć, jeszcze kilka tomów mi upłynie, zanim dojdę do 2020 roku, w związku z tym z jakimś takim pewnie spokojem albo też z jakimś takim szerszą, dłuższą perspektywą będę wówczas patrzył na to, co działo się wówczas w Polsce.
No ja myślę, że my to w ogóle generalnie wszyscy chyba bardzo długo nie zapomnimy, tym bardziej, że no, prognozy są takie, że z kolan będziemy trochę wstawać długo. Niestety.
No, niestety tak, niestety masz rację, tak to wygląda, że to nie potrwa miesiąc, dwa, tylko raczej pewnie dłużej, no i zobaczymy jak długo, no daj Boże, żeby jak najkrócej. Mhm.
Robercie, dziękuję Ci serdecznie za tą rozmowę, oczywiście trzymam kciuki za premierę książki Wakacje, tak, bądź na początku jesieni, oczywiście czekam na nią, bo jak wiesz, ja mam wszystkie Twoje książki.
No właśnie. To bardzo mi miło, a ta będzie siódmą moją powieścią, tak, siódma tak. Brzmi szczęśliwie zupełnie, w związku z tym,
no właśnie.
W związku z tym mam nadzieję, że mimo tych panujących warunków to będzie szczęśliwa powieść dla mnie.
I czekajmy w takim razie na tę powieść, dziękuję Ci serdecznie jeszcze raz za rozmowę.
Ja również. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.